Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski. W stanie wojennym miałem podobne przedmioty z Ronaldem Reaganem. Robiły mocne wrażenie na przeciwnikach. Muszę Państwu powiedzieć, że Trump robi mocniejsze. Warto mieć. I adres sklepkolonialny.com.
Studio Dziki Zachód.
A to nie jest autopromocja, to jest Wojciech Cejrowski w studiu Dziki Zachód. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, słuchałem ostatnich 15 minut i po prostu ciskałem wszystkim, co w domu.
Talerze, miski, patelnie, kogoś trafiłeś?
Wszystko, co miałem, nawet się wysmarkałem raz. Nie na tego pana, tylko na to, co opowiadał. Kto to powymyślał? To jest szaleństwo jakieś. Sowicie opłacona transformacja. Czyli wyciągnął więcej z podatków, żeby zapłacić górnikom za to, że mają nie pracować. Płacenie ludziom za to, żeby nie pracowali, to jest absurd. Mówienie, że zasoby węgla w Polsce to jest balast węglowy. To Unia nas do tego doprowadziła. Najpierw nas wciągali, żebyśmy mieli plastikowe okna, a teraz nas wciągają głębiej w szaleństwo. To jest szaleństwo. W 2015 roku w kampanii wyborczej Donald Trump mówił, że jest szaleństwem likwidowanie węgla. Robienie lepszych filtrów na kominach to nie jest szaleństwo. Lepszych pieców, takich nawet wielkich, które służą do przetapiania stali. Robienie lepszych pieców w elektrowniach, które będą ten węgiel palić dokładnie. I razem ze wszystkimi brudami, gdyby tam jakieś brudy ewentualnie były. To jest dobry kierunek. A mówienie o tym, że zasoby, bogactwo, jakim jest węgiel, ulokowany przez Pana Boga pod polską ziemią, że to jest balast jakiś, no on jest balastem w kontekście szaleństwa, jakim jest Unia Europejska i porozumienie klimatyczne francuskie, z którego Donald Trump Amerykę wycofał. I spadły ceny na energię w Ameryce, jak i spadło bezrobocie gwałtownie. I wzrosły pensje, jak wróciliśmy do kopania węgla. A w Polsce słyszę, że trzeba szaleńców przegonić. Wszystko, co słyszałem, jest okropne. Wszystko, co ten pan mówił, jest okropne. To nie jest jego pomysł, tylko to jest jakiś plan rządowych szaleńców.
Decyzje właściwie już zapadły.
Nikt nas nie pytał. Słusznie Krzysztof Skowroński temu panu wykazał palcem, że nikt narodu nie pytał. Nikt narodowi nie przedstawił też tego planu w całości do decyzji, tylko narodowi się podaje wyniki konszachtów brukselskich jakichś. Mówił o odcinaniu tłuszczu, że tam jakieś przedsiębiorstwo wielkie polskie, które ma również w sobie węgiel, że musi 4,5 miliarda kosztów przyciąć, że to jest jakiś nawis tłuszczu na nich i przytną sobie te koszty. Co to znaczy, że przytną koszty? Jak będą zwalniali tych górników, wyrzucą kopalnie ze swojego koncernu, odłożą je gdzieś na bok, to te 4,5 miliarda kosztów przytną sobie za pomocą tego, że z podatków ktoś będzie finansował to wszystko.
Przytną sobie też inne koszty, no bo masz komputery, które mogą zarządzać systemy informatyczne i parę innych rozwiązań, które pozwala na oszczędzanie na pracy. Człowiek przestaje być w niektórych miejscach potrzebnych. Wiemy o tym.
Tak, ale i te sformułowania z poprzedniej epoki za Stalina jakieś wymyślane. Aktywa węglowe będą państwowe teraz, czyli wracamy z gospodarki kapitalistycznej do gospodarki komunistycznej, gdzie państwo jest właścicielem środków produkcji i zasobów wszelkich. Aktywa węglowe państwowe. To sformułowanie powinno zapalić gorące, czerwone lampy sodowe w głowach wszystkich kapitalistów, wszystkich przedsiębiorców. Jak to? Znowu będą państwowe aktywa? Państwo nie powinno w ogóle się zajmować produkcją czegokolwiek. Przemysł powinien być cały prywatny, a my się cofamy w rozwoju. I sformułowanie, że atom jest zielony. Atom, który produkuje absolutnie niezniszczalne i nieużywalne w niczym innym odpady. I odkąd wprowadziliśmy atom jako koncepcję do elektrowni, to cały czas gromadzimy te odpady i nic nie jesteśmy w stanie z nimi zrobić. Nauczyliśmy się robić różne rzeczy z pyłami po spaleniu węgla. Z tym całym popiołem. Przeróżne były technologie. Jedne trafione, inne nie. Robiono tam jakieś budowlane materiały. Okazało się, że jak ten popiół jest trujący, bo zawiera w sobie jakieś nam nieprzyjemne rzeczy, to ściana potem jest trująca. Tośmy się z tego gazobeton, żeśmy się wycofali z tego. Natomiast atom jest zielony? Czy on żadnych emisji nie daje? No jak nie daje? A co z tym zużytym świństwem, które zatapialiśmy na dnach oceanów, zakopywaliśmy w kopalniach, nie wiemy co z tym robić, a to promieniuje do końca świata.
Ja, wiesz co, może ty po prostu jesteś nienowoczesny i nie rozumiesz tego, co dzieje się na świecie, że potrzebna nam jest zielona energia, że wtedy będzie wszystko, będziesz miał panel słoneczny, to o czym marzyłeś, panel słoneczny, wiatrak i odrobinę...
Nie marzyłem o tym, panele słoneczne są niewydajne i odpady z paneli słonecznych są trujące, więc mówienie o tym, że to jest jakaś zielona energia, co to w ogóle jest za sformułowanie? Zielona energia. Wiatraki to jest zielona energia, a sam wiatrak, który po 15 latach trzeba rozmontować, to świństwo gdzieś trzeba zutylizować wielkie.
To
gdzie tu jest zieloność?
Wrzucasz,
utopić, tak?
Wrzucasz do pieca, nie, bo piece nie będą funkcjonować, bo
no, piece
przecież
nie będą
emisyjne, ale można do Chin to wysłać, oni to przetopią i zrobią z tego nowy wiatrak i będziesz miał nowy wiatrak.
Zrobią sweterki dla niemowląt z tego, tak jak z plastiku, który z Europy brali, robili, dodawali do bawełny i robili sweterki trujące dla niemowląt. To Chińczycy są znani z robienia trujących różnych rzeczy. Lekarstwa trujące robili, też były takie afery. Przypominają państwo sobie, że lekarstwo wprawdzie tam zawierało aspirynę, ale poza aspiryną gdzieś musieli wrzucić trochę chemii, która im została po produkcji farby. I pomyśleli, że jak się małe domieszki takie, żeby skleić tę tabletkę, to dodawali czegoś z fabryki farby, odpady dodawali i wysyłali trujące tabletki. Indie to wykryły. I były strasznie wściekłe wtedy Indie.
Uważaj, bo cię przechwycą cię z chińskie służby specjalne i zrobią z ciebie Chińczyka.
No nie wiem, co ze mną zrobią, ale przecież to jest szaleństwo, żeby nie korzystać z węgla. To jest szaleństwo, które coś opanowało cały świat teraz. W domu wariatów już wylądowaliśmy w Unii Europejskiej. Szaleństwo. Trump to trochę zatrzymał w Ameryce i palimy węgiel, no dopóki nie wymyślimy innej technologii wydajnej, która będzie takim skokiem jak przejście z maszyny parowej na diesla i na samochody benzynowe. Dopóki takiego skoku nie zrobimy, to na razie palimy węgiel. No palmy go coraz bardziej wydajnie.
Nie tylko węgiel, palimy też rozmaite inne rzeczy. A dlaczego ty powiedziałeś coś o oknach plastikowych?
Bo nasze wejście do Unii odbywało się w czasach, napisałem wtedy nawet książkę w małym nakładzie, wyrzucili mnie z WC Kwadransa, nie miałem specjalnie lewara, żeby tę książkę wprowadzić do księgarni, Empik tego nie chciał i tak dalej, ale czułem się w obowiązku przed referendum unijnym napisać książkę polityczną, w której pokazywałem, jakie wejście do Unii rodzi konsekwencje. Myśmy wchodzili do Unii po pierwsze na fali takiej, że nikt nam nie mówił o wadach. Nikt tych wad nie widział. Politycy widzieli tylko swoje stołki, jakiś rozwój, że już do Moskwy nie będzie jeździł, tylko se pojedzie do Holandii i se tam posiedzi na lepszej pensji. Więc oni wszyscy byli na haju takim, że super, no musimy wejść do tego innego świata, bo tam ten stary moskiewski się zużył, wali trepem trochę. To ja Aleksander Kwaśniewski, syn sekretarzy, nauczyłem się języka angielskiego razem z panem Millerem i chcemy w takim razie teraz jeździć do innego suwerena po rozkazy. No więc oni wchodzili na takiej fali, a Polakom przedstawiano tylko plusy wynikające z Unii i wtedy był taki okres zmiany okien drewnianych, starych i często podwójnych. Nie wiem, czy pamiętasz, że w bloku były okna rozkręcane, żeby tak umyć okno w środku, z dwóch szyb było, trzeba było to rozkręcić. Mamusia prosiła, pomóż synu, bo te śruby były słabe, wyrobione i nic się nie dawało skręcić. Prywaciarze wymyślali zaczepy, żeby nie trzeba było rozkręcać i te stare okna trzeba było przetrzeć papierem ściernym co jakiś czas, bo one były drewniane i przemalować, a w środku między tymi szymami muchy czasami wpadła, jakaś nie umiała wyjść i tam zdechłe muchy były. Trzeba to było rozkręcać dwa razy w roku, żeby umyć cztery szyby. Z przodu, w środku dwie i na zewnątrz. I myśmy przechodzili przed wejściem do Unii Europejskiej na okna plastikowe, gdzie szyba była taka jak teraz. Tam nadal są dwie, w środku jest jakiś gaz, ale nie musisz tego rozkręcać, bo to jest szczelne. I wszyscy wtedy byli w amoku przechodzenia na plastikowe okna. I to Niemcy nam dali. I w Unii tych plastikowych okien było więcej, a fabryki przyjdą do Polski, jak tylko wstąpimy do Unii. Wszyscy marzyli wtedy o oknach plastikowych, ze mną włącznie. I na takiej fali, na takiej psychologii ludzie w referendum rzeczywiście poparli wejście do Unii, bo nie mieli wszystkich faktów podanych.
Ale wtedy był jeden sprawiedliwy, nazywał się Roman Giertych, który razem z Młodzieżą Wszechpolską wtedy, czy Ligą Polskich Rodzin apelował o to, Ligą Polskich Rodzin apelował o to, żeby nie wstępować do Unii, żeby powiedzieć w referendum nie.
Czy Roman Giertych wtedy szczerze robił to, co wtedy robił, tego nie wiem. Natomiast jego rodzina, tych Giertychów, profesorów jeszcze sprzed wojny, jakichś narodowców, nie wiem co tam, ustosunkowana rodzina, ona była dla mnie podejrzana od początku, coś mi tam nie stykało. To był chyba jedyny gość w WC Kwadransa. Miałem w 95 roku i okolicach miałem program WC Kwadrans, zapraszałem gości i ojciec bądź stryj Giertycha, tego, który teraz siedzi, czy to w szpitalu, czy w kryminale, nie jestem na bieżąco, jego stryj albo wuj, sławny jakiś profesor Giertych, przyszedł do WC Kwadransa i tak bredził. I takie jakieś dziwne rzeczy opowiadał, a przede wszystkim mu dziwnie z oczu patrzyło. Mój ojciec miał nosa do tego i ja miałem nosa po ojcu. I myśmy po tym programie obaj popatrzyli na siebie z moim ojcem. I ja powiedziałem, wiesz co ojciec, może byśmy nie nadawali tego pana, musimy? I ojciec powiedział nie. Więc nie wiem, jakie Giertych miał osobiście obecnie urzędujący adwokat mafii. Mafia to nie są bandyci z Otwocka, od razu państwu powiem, tylko używamy z Krzysztofem Skowrońskim słowa mafia w słownikowym znaczeniu. Połączenie polityki z przestępczością zorganizowaną i organizowaną przez polityków gdzieś u góry, czyli jakieś tam maszynki do wyłudzania VAT-u i tak dalej. To nie są kryminaliści z bejsbolami. Oni są na dole, to nie jest mafia. To jest gangsterka. Ci goście z bejsbolami, z karabinami i tak dalej. Natomiast mafia to jest wysublimowanie polityki, gospodarki i takiego przestępstwa w białych rękawiczkach. No więc to jest adwokat mafii. Czy on wtedy miał motywację szczere, żeby nie wstępować do Unii, czy już wtedy mieli na niego teczkę? To, żeśmy nie otwarli tych zasobów z teczkami, owocuje teraz moim zdaniem takimi dziwnymi sytuacjami, gdy ktoś zmienia poglądy, nawet trudno powiedzieć, że radykalnie zmienia, bo można zmienić poglądy radykalnie, gdy się dorasta. Ktoś jest chłopakiem i jest marksistą. No bo mu się tam Che Guevara podoba i uważa, że ludziom trzeba tak równo wszystkim rozdać i tak dalej. Takie ma porywy młodzieńcze. A potem zostaje ojcem i prowadzi jakiś własny warsztat, przedsiębiorstwo. I dojrzewa do tego, żeby zostać konserwatystą i kapitalistą, bo nauczył się liczyć pieniądze, widzi, co to jest podatek, widzi, jak to jest, jak się wszystkim płaci w firmie równo, że to jest niedobrze, jak wszystkim się daje równo. Więc można radykalnie zmienić poglądy w naturalnym procesie dojrzewania, ale wtedy to widać z daleka. Natomiast są takie kariery w Polsce jak Giertych, gdzie zmiana poglądów jest radykalna, ale nie widzę śladu dojrzewania. On nie umie wytłumaczyć, dlaczego zmienił poglądy. Ten chłopak, o którym opowiadałem wcześniej, najpierw był marksistą, z plecakiem jeździł po świecie, miał koszulkę z Che Guevarą, teraz jest ojcem trójki dzieci, na które musi zarobić. On byłby w stanie zapytany wytłumaczyć, dlaczego teraz wierzy w coś radykalnie innego niż na początku swojej drogi życiowej. A jak zostanie dziadkiem, tak jak Trump, to też jest w stanie wytłumaczyć. Trump się nie boi pytań o to, dlaczego kiedyś był za aborcją. On mówi, bardzo prosto odpowiada. U niego to był proces naturalny i w związku z tym on jest w naturalny sposób się w stanie obronić przed zmianą poglądu. Mówi, no dziadkiem zostałem i jak widzę te małe wnuki moje, które mi przynoszą, jak własne dzieci brałem na ręce, to zobaczyłem z innej strony aborcję i nie widzę powodu, żeby przepraszać albo się z tego tłumaczyć. No, głupio myślałem, jak byłem młody, bo byłem młody i głupi. A teraz dojrzałem, jestem dziadkiem i myślę o tym inaczej.
A ja myślę o ostrożności procesowej. Musimy powiedzieć słowo mafia, zdefiniować raz jeszcze.
Powiązanie szarych, ciemnych, lewych, nielegalnych interesów z polityką. To jest mafia.
Tak, i teraz powinniśmy jeszcze powiedzieć rola. Być może, powinniśmy...
Adwokat
być może.
Mafii, powiedziałem. No to jest cytat z wielu gazet, czy tak, z forów i tak, tak dalej. Teraz... Gdyż Giertych skutecznie bronił przeróżnych polityków wpadających w przeróżne polityczne kłopoty.
To bronił polityków, to jest adwokat, wszystko jest w porządku.
Nic. Ale adwokat kogo? Polityka, który ma kłopoty, bo 15 zegarków zebrał.
Ale adwokat po prostu ma klienta. Taki jest już zawód adwokata, że bronisz. Po prostu ktoś cię wynajmuje do obrony i masz go bronić skutecznie. Jeżeli bronisz skutecznie, to jesteś dobrym adwokatem. Nic złego tu się nie dzieje.
Nie. Ale jeżeli adwokat ma akurat specyficzną klientelę, o której nasz pogląd jest taki, że cała ta jego klientela to jest mafia, no to zostaje adwokatem mafii. Tak jak panowie typu de Virion za komuny czy w stanie wojennym byli adwokatami opozycji, bo mieli bardzo wielu takich klientów właśnie z opozycji i szło się do Olszewskiego Jana, do de Virion i był jeszcze trzeci.
Był Wenda i Piesiewicz.
A jeszcze był Wenda.
I Siła Nowicki.
I Siła Nowicki. No więc właśnie, iż to byli adwokaci opozycji. No a tutaj jest adwokat, który się specjalizuje w innej klienteli, tak go nazywano.
W politykach.
W politykach, którzy popadają w nielegalną, czyli w mafijną działalność, gdzie wykorzystują swoje stanowisko polityczne.
Ale jeżeli on doprowadza do tego, że są niewinni, to nie można powiedzieć, że popadają, bo są niewinni.
On nie doprowadza skuteczny. Do tego, że oni są niewinni. Adwokat nigdy do tego nie doprowadza.
A nie, ale sąd doprowadza do wyroku sądu, który mówi, on jest niewinny. Więc wtedy nie możesz powiedzieć adwokat mafii, bo on jest niewinny.
Sąd na świecie nie mówi, że ktoś jest niewinny. Sąd na świecie mówi tylko, że nie udowodniono komuś winy. Sąd nie jest w stanie orzec, że ktoś jest niewinny, bo nie czyta w sercu i wszystkiego nie wie. Sąd orzeka tylko, że na podstawie zebranych dowodów nie dało rady udowodnić winy. A sąd nie orzeka nigdy, że ktoś jest niewinny. Tylko orzeka, że nie jest winny.
No to nawet jeżeli nie jest winny, to nie jest winny. Bo skoro nie można powiedzieć, że jest niewinny, to nie jest winny. No to w takim razie jak nie jest
winny...
A ja
mam w domu zacier winny, no.
A ja mam...
Napisać.
No właśnie. No
napisać,
to,
żeby
to była
odebrał.
To z ostrożności. Zobaczymy, jak ta dyskusja będzie interpretowana w sądzie. Bo być może tak się zdarzy. Ale to...
Sądy w Polsce są nieskuteczne.
Są niewinne. Sądy są niewinne.
Nie, sądy są bardzo winne. Wracamy do sprawy teczek i tego nienaturalnego rozwoju niektórych osób, które zmieniają gwałtownie przynależność partyjną, poglądy, grupę ludzi, z którymi się upubliczniają. Kiedyś z Młodzieżą Wszechpolską nigdy by nie podał ręki panu X, a nagle jest kolegą pana X i reprezentuje go w sądzie, a jednocześnie chodzą sobie na kawę prywatnie pogadać, bo się zaczynają lubić.
No ale to możesz wytłumaczyć. Doświadczył Y-ka. X doświadczył Y-ka, byłeś w przyjaźni z Y-kiem, okazało się, że Y wcale nie jest twoim przyjacielem, to wtedy łagodniej patrzysz na X-a i myślisz sobie, ty X-ie, może masz rację, że ten Y jest niedobry. Więc w tym sensie można taką ewolucję wytłumaczyć.
Można by, ja bym natomiast chciał, żeby każdy, kto tylko sobie życzy, miał pełne prawo wejść do IPN-u, tak jak do biblioteki publicznej i przeczytać każdą teczkę. Wydzielamy tylko teczki, które wciąż są aktywne i stanowią zasób bezpieczeństwa narodowego. No mamy jakiegoś agenta, który ciągle jeszcze urzęduje na Kremlu.
Taki zapomniany agent już po 120 lat ma, jeszcze w czasach carskich zaczął tam urzędować i musimy trzymać jego teczkę.
Bo jest woźnym i w związku z tym trzymają go trochę dla ozdoby i jeszcze jest. No to mogą być jakieś takie zasoby teoretycznie możliwe i nie chcemy ich ujawnić, bo ciągle jeszcze aktywny agent. Natomiast cała reszta, ta obrona, Paweł Śpiewak, profesor socjologii zdaje mi się i nawet z mojego wydziału, on stosował takie figury, że no a jeżeli ktoś miał epizod jakiś i miał kochankę i teraz nagle otworzone zostaną zasoby IPN-u, to żona będzie zmartwiona, gdy się po 30 latach dowie o jakimś epizodzie. Trzeba było 30 lat temu załatwić ten epizod, a poza tym jak przez 30 lat ona nadal była przy tym mężu, to być może uzna, że ten epizod jest rzeczywiście nieważny sprzed 30 lat. No szkoda, kochanie, żeś mi nie powiedział, no ale już teraz jesteśmy stare, no nie będziemy sobie życia rozwalać z tego tytułu, albo będziemy. Dla dobra narodowego uważam, że powinno się otworzyć wszystkie zasoby archiwalne, wszystkie teczki, którymi są szantażowani różni politycy być może. I wtedy uzyskamy pewność, że nie są szantażowani.
100 takich teczek znaleziono ostatnio na Śląsku.
No właśnie. Do tego piję. Powinno się otworzyć dla każdego, nie tylko dla dziennikarzy, badaczy, uprawnionych, dla poszkodowanych i tak dalej. Nie, każdy wchodzi i czyta sobie wszystko, co tylko zechce przeczytać w IPN-ie, bo to są zasoby narodowe. Czyli suwerenem tych zasobów jest naród, a nie wybrane osóbki.
No, to
no i wtedy
teraz...
mogłoby wyjść, że taki hipotetyczny Giertych miał jakąś... Hipotetyczny jakiś Giertych 2. Miał jakąś głęboką teczkę i zależność i w tej młodzieży wszechpolskiej działał, bo miał głęboką zależność, a potem zostaje ktoś ministrem, a oni ciągle mają teczkę na niego. No w którymś momencie wykonuje dziwaczną woltę, tak jak PiS ostatnio wykonał bardzo dziwaczną woltę w swoich poglądach na temat piątki dla zwierząt, nienawiści do węgla i miłości do zielonych. Bardzo, bardzo dziwna wolta. U dziennikarza rodzą się zaraz podejrzenia, za co oni to robią. Co im ktoś zaproponował w jakimś Berlinie albo w jakiejś Brukseli, za co to jest ta nagła zmiana opcji i poglądów.
Część za euro, o tym mówił gość Popołudnia Wnet. No po prostu duże pieniądze na transformację energetyczną będą przeznaczone na sprawiedliwą transformację energetyczną, będą przeznaczone dla Polski, więc te duże pieniądze to jest to, za co odpowiedź.
Ale kto nam da?
A da nam komisarz europejski.
A skąd komisarz weźmie?
A komisarz europejski sobie weźmie z banku, bo teraz bank europejski, bank centralny wydrukuje pieniądze i on sobie weźmie
i teraz,
z banku.
A kto będzie musiał do tego banku oddać?
Będziesz musiał oddać ty, bo ty jesteś bogaty.
Czyli za transformację energetyczną ostatecznie Polska dostanie pieniądze, które Polska sama zapłaciła.
Zapłaci
z odsetkami.
Zapłaci w przyszłości. Odsetki są małe, banki są ujemne, są czasami odsetki, więc to nie pomijalne. Odsetki są pomijalne w tym rachunku.
Jeżeli państwo słyszą taką figurę, ujemne odsetki, przetłumaczmy to sobie na język polski. Bank nam pożyczył pieniądze, a teraz bank nam dopłaca, żebyśmy zwrócili te pieniądze. No ujemne odsetki, czyli pożyczyliśmy 100 zł i teraz bank nam proponuje ujemne odsetki, czyli od tych 100 zł na przykład nam proponuje 2%. Żebyśmy my oddali 100 zł, to oni nam dopłacą 2%. No to są ujemne odsetki.
No.
No to jest jak, no przecież nikt tak nie robi. Czy pan Rysiek, który nas teraz słucha, gdyby do niego przyszedł pan Krzysiek, to czy pan Rysiek by panu Krzyśkowi na takich warunkach kiedyś pożyczył stówę? Oddaj mi moją stówę, ja ci dam 20 zł. No nikt się tak nie umawia. W związku z tym, jeżeli banki tak działają, to znaczy, że tam z tyłu jest jakiś przekręt na kolosalne 20 zł.
No właśnie. I teraz...
Ekonomia jest, szanowni państwo, ekonomia nie wymaga ekspertów. Jeżeli wymaga ekspertów, to znaczy, że zaczynają oszukiwać gdzieś.
Ale to jest klasyczne. Plus, minus, zgadza się, nie zgadza, jesteś winien albo masz. Ale tak już nie jest, bo są banki, które drukują pieniądze. Banki
ale
drukują...
bank też może działać uczciwie, a jak zaczyna drukować papier i proponować ujemne odsetki, to nie działa uczciwie, tylko właśnie jest gdzieś, jest jakiś przekręt. No oni tego nie robią po to, żeby rozdać 2 złote do każdej stówy dołożyć.
Albo
tylko robią, żeby zabrać 2 złote, a nie żeby oddać 2 złote.
Robią, bo już właściwie nic nie mają. Gdyby nie te drukowane pieniądze, to by tych banków nie było. Tak zresztą po 2008 roku w Stanach Zjednoczonych by się zdarzyło, że gdyby inaczej zadziałał system, nie bronił największych, które nie mogą upaść, to by system bankowy w Stanach Zjednoczonych wyleczył się. Tak przynajmniej mówią niektórzy specjalisty. Dużych by nie było, ale byłoby dużo małych. A teraz z powrotem rządzą duzi.
tak przeniosłem się do małego banku, w dużym ciągle mam jeszcze forsę, bo przelewy z Polski łatwiej do tego dużego, ale pojechałem do takiego, do którego się traktorem da dojechać i zaparkować i tam sobie założyłem rachunek w banku, w którym nie muszę mieć komórki, PIN-u, mogę mieć jak chcę, ale nie muszę, bo wchodzę i pani mnie po ryju poznaje i do operacji wszystkich, które robię, wystarcza podpis. Firma się liczy, podpis,
i nie tylko,
czyli firma.
I nie tylko ta pani cię po ryju poznaje, inni też.
Ale
nie
to w Ameryce ta pani jeszcze mnie po ryju poznaje, a w Polsce nawet jak mnie pani pozna po ryju, to ona żąda 40 zabezpieczeń i niech mi pan pokaże dowód osobisty, który już widziała tyle razy, że on tam jest wyświechtany jej palcem.
No, niedługo będziesz musiał się wykazać e-podpisem, jeżeli jeszcze do tej pory nie musiałeś.
To może puszczę teraz piosenkę.
A tak, a ja pójdę zobaczę, jaki jest widok z naszego balkonu przy krakowskim przedmieściu.
Czyli będziesz kurzył. To ja przytabaczę w tym czasie i obaj jesteśmy na tytoniu. To ja w takim razie proponuję, żeby Kenny Rogers zaśpiewał. On się ludziom wydaje, że takie śmoły jakieś śpiewa i jest niegramotny w innych gatunkach muzycznych, tylko country. A proszę, można zmieszać country i reggae.